Pan z wami
i z duchem twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Jana.
Chwała tobie, Panie.
Jezus przybył do miasteczka samarytańskiego, zwanego Sychar, w pobliżu pola, które Jakub dał synowi swemu Józefowi. Było tam źródło Jakuba. Jezus, zmęczony drogą, siedział sobie przy studni. Było to około godziny 6. Nadeszła tam kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wody. Jezus rzekł do niej: daj mi pić. Jego uczniowie bowiem udali się przedtem do miasta dla zakupienia żywności. Na to rzekła do niego Samarytanka: jakżeż ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, bym ci dała się napić? Żydzi bowiem nie utrzymują stosunków z Samarytanami. Jezus odpowiedział jej na to: o, gdybyś znała dar Boży i wiedziała, kim jest ten, kto ci mówi: daj mi się napić, prosiłabyś go wówczas, a dałby ci wody żywej. Rzekła do niego kobieta: Panie, nie masz czerpaka, a studnia jest głęboka. Skąd więc weźmiesz wody żywej? Czy ty jesteś większy od ojca naszego Jakuba, który dał nam tę studnię, z której pił i on sam, i jego synowie, i jego bydło? W odpowiedzi na to rzekł do niej Jezus: każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskającej ku życiu wiecznemu. Rzekła do niego kobieta: daj mi tej wody, abym już nie pragnęła i nie przychodziła tu czerpać. A on jej odpowiedział: idź, zawołaj swego męża i wróć tutaj. A kobieta odrzekła mu na to: nie mam męża. Rzekł do niej Jezus: dobrze powiedziałaś, nie mam męża. Miałaś bowiem 5 mężów, a ten, którego masz teraz, nie jest twoim mężem. To powiedziałaś zgodnie z prawdą. Rzekła do niego kobieta: Panie, widzę, że jesteś prorokiem. Ojcowie nasi oddawali cześć Bogu na tej górze, a wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy czcić Boga. Odpowiedział jej Jezus: wierz mi, niewiasto, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca. Wy czcicie to, czego nie znacie. My czcimy to, co znamy, ponieważ zbawienie bierze początek od Żydów. Nadchodzi jednak godzina, owszem, już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w duchu i prawdzie. I takich to czcicieli chce mieć Ojciec. Bóg jest duchem. Potrzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w duchu i prawdzie. Rzekła do Niego kobieta: wiem, że przyjdzie Mesjasz zwany Chrystusem, a kiedy On przyjdzie, objawi nam wszystko. Powiedział do niej Jezus: jestem Nim ja, który z Tobą mówię. Na to przyszli Jego uczniowie i dziwili się, że rozmawiał z kobietą. Jednakże żaden nie powiedział, czego od niej chcesz lub czemu z nią rozmawiasz. Kobieta zaś zostawiła swój dzban i odeszła do miasta i mówiła tam ludziom: pójdźcie, zobaczcie człowieka, który mi powiedział wszystko, co uczyniłam. Czyż on nie jest Mesjaszem? Wyszli z miasta i szli do niego. Tymczasem prosili go uczniowie, mówiąc: Rabbi, jedz. On im rzekł: ja mam do jedzenia pokarm, o którym wy nie wiecie. Rzekli więc uczniowie do siebie: czyż mu kto przyniósł coś do jedzenia? I powiedział im Jezus: moim pokarmem jest wypełniać wolę tego, który mnie posłał, i wykonać jego dzieło. Czyż nie mówicie: jeszcze 4 miesiące, a nadejdą żniwa? Oto powiadam wam, podnieście oczy i popatrzcie na pola, jak bieleją na żniwo. Żniwiarz otrzymuje już zapłatę i zbiera plon na życie wieczne, tak iż siewca cieszy się razem ze żniwiarzem. Tu bowiem okazuje się prawdziwym powiedzenie: jeden sieje, a drugi zbiera. Ja was wysłałem rządź to, nad czym wyście się nie natrudzili. Inni się natrudzili, a w ich trud wyście weszli. Wielu Samarytan z owego miasta zaczęło w niego wierzyć dzięki słowu kobiety świadczącej: powiedział mi wszystko, co uczyniłam. Kiedy więc Samarytanie przybyli do niego, prosili go, aby u nich pozostał. Pozostał tam zatem 2 dni i o wiele więcej ich uwierzyło na jego słowo, a do tej kobiety mówili: wierzymy już nie dzięki twemu opowiadaniu. Na własne bowiem uszy usłyszeliśmy i jesteśmy przekonani, że on prawdziwie jest Zbawicielem świata.
Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Także i w tym ostatnim rekolekcyjnym rozważaniu i spotkaniu wezwijmy pomocy Ducha Świętego. Niech On nas prowadzi, otwiera nasze serca na swoje słowo, aby nasze serca doznały przemiany, umocnienia, odnowy. Prosimy Cię, przyjdź Duchu Święty do naszych serc, jak do ziemi spękanej, spragnionej wody. Ty, Duchu Święty, który jesteś wodą życia, spraw, aby nasze serca zroszone Twoją łaską doświadczyły spotkania z Jezusem, który przynosi odpowiedź na największą pragnienie naszych serc, jakim jest pragnienie miłości. Przyjdź, Duchu Święty, i spraw, abyśmy odkryli, że w Jezusie jest pełnia życia i pełnia miłości. Amen. Oto prowadzi nas wielkopostna, rekolekcyjna droga z Jezusem. Patrzyliśmy na Niego na górze Tabor, kiedy przemienił się wobec Piotra, Jakuba i Jana, ale także wobec nas, po to, aby nas umocnić, po to, aby przygotować nasze serca na różne doświadczenia, ale także po to, aby uświadomić nam, że nasze życie ma mieć taką drogę przemiany, że On chce nas w siebie przemienić, dotknąć swoją łaską, abyśmy stali się Jego obrazem, Jego ikoną w naszym życiu, wobec ludzi, do których nas posyła. Następnie odkrywaliśmy, że tą drogą, która początkuje przemianę w sercu człowieka, jest doświadczenie wiary. Wiary, która jest łaską Boga, który wyprowadza nas z ciemności, tak jak niewidomego, którego Pan dotknął swoją łaską i wyprowadził go z jego doświadczenia grzechu, słabości, po to, aby prowadził swoje życie w światłości. Odkrywaliśmy tą drogę jako drogę uczniów pańskich, też na przykładzie sługi Bożego, księdza Franciszka Blachnickiego, który z takiej ciemności niewiary został doprowadzony do życia w światłości Pana, w światłości i łasce wiary, która stała się jego udziałem jako największa łaska jego życia. I wczoraj odkrywaliśmy, że doświadczenie wiary sprawia też, że Chrystus może nas wyprowadzić z grobu, tak jak Łazarza, z grobu grzechu, śmierci, z grobu naszych zniewoleń, zniechęcenia, słabości, tego wszystkiego, co często przenika nasze serce, co sprawia, że stajemy się niejako martwi, pomimo że żyjemy, ale duch w nas obumiera i w naszym sercu jest grób kamienny. I to właśnie spotkanie przez wiarę z Jezusem sprawia, że zostajemy doprowadzeni do pełni życia, do nowości życia. W tym spotkaniu z Chrystusem, który do życia nas przywraca, jest też źródło naszej nadziei, która sprawia, że nawet w największym doświadczeniu, w największej boleści, człowiek uświadamia sobie, że zawsze może się zwrócić do Chrystusa, który pyta każdego z nas, czy wierzymy w to, że On jest zmartwychwstaniem i życiem. I że to doświadczenie życia przyniósł każdemu, kto w Jego imię uwierzy i wyzna swoją wiarę. I w końcu odkrywaliśmy też, że przez fakt życia, które On w nas rozlewa, przez fakt duchowego zmartwychwstania, które staje się naszym udziałem, On udziela nam także mocy i siły, abyśmy innych ludzi do życia przywracali. Tak jak niewidomy stał się świadkiem zmartwychwstałego Chrystusa, żyjącego w Jego sercu, dzieląc się Nim nawet w tak trudnej sytuacji, jak sąd, który nad Nim przeprowadzono przed Sanhedrynem, kiedy pytano Go o to, jak to możliwe, aby do wzroku został przywrócony człowiek, który od urodzenia nie widział. Czy tak samo to świadectwo stało się udziałem sługi Bożego księdza Blachnickiego, który tysiące ludzi do Jezusa przyprowadził. I tak samo ta moc wskrzeszania ludzi do życia zostaje nam udzielona poprzez naszą modlitwę, dobre słowo, poprzez świadectwo życia. I oto w tym ostatnim dniu prowadzi nas Słowo Boże, święty Jan, w tej wielkopostnej drodze do samarytańskiego miasteczka Sychar, po to, abyśmy przy studni spotkali Jezusa. Studnia jest też i dla nas jakimś szczególnym znakiem, miejscem spotkania z Bogiem w Słowie Bożym, w liturgii. Jeżeli szukamy tego najgłębszego źródła, przy którym możemy spotkać Jezusa, który na nas oczekuje, to właśnie liturgia Kościoła i Słowo Boże są tą najpełniejszą rzeczywistością, tym źródłem, przy którym możemy spotkać Jezusa, który na nas oczekuje. To jest właśnie to, co jest najciekawsze, najpiękniejsze, kiedy odkrywamy tą opowieść, że oto Jezus, siedząc przy tym źródle, spotyka kobietę z Samarii, która przyszła, aby tam zaczerpnąć wody. Bóg oczekuje na każdego człowieka. Jest jakby nieustannie otwarty na spotkanie z każdym z nas. Zawsze wychodzi niejako naprzeciw, bo można powiedzieć, że Jezus w jakimś sensie sprowokował to spotkanie, znajdując się w tym właściwym miejscu, właściwym czasie w życiu i historii tej kobiety, po to, aby dokonać w jej sercu, w jej życiu znaków, które w trwały sposób przemieniły jej myślenie, jej osobę, napełniły ją jakimś szczególnym poczuciem szczęścia i pokoju. I oto ten dialog rozpoczyna się słowami Jezusa. On jakby prowokuje całą tą rozmowę. Jezus mówi do Samarytanki: daj mi pić. A więc nie tylko oczekuje Bóg na człowieka, ale w jakimś sensie bierze inicjatywę w swoje ręce. Pokazuje, że to On jest spragniony tego, aby spotkać się z człowiekiem i szuka każdej możliwości, aby wyjść Mu naprzeciw. I to jest to niezwykłe. Nam się często wydaje, że my poszukujemy Pana Boga, że podejmujemy ku Niemu wędrówkę w naszym życiu. Z jednej strony jest to nasze odczucie, nasze przeżycie i doświadczenie. Ale jeżeli najgłębiej wnikniemy w tą drogę Bożą, która jest nam przeznaczona, to uświadamiamy sobie, że inicjatywa ta pierwsza jest w Bogu, że On nie tylko, że wychodzi nam naprzeciw, ale podejmuje dialog z nami, szuka możliwości, aby nasze serca otwarły się na Jego łaskę i abyśmy ten dialog miłości razem z Jezusem podjęli, abyśmy go rozpoczęli w naszym życiu. I jak pięknymi słowami Jezus zwraca się do Samarytanki, mówi: daj mi pić. Jezus zwraca się nie tylko do Samarytanki, ale w tych słowach jest też myśl skierowana do każdego człowieka, bo ta historia jest historią o każdym z nas. Jezus mówi: daj mi pić, czyli tym samym mówi: jestem spragniony Twojej obecności, Twojej miłości. Jezus uświadamia tej kobiecie, że potrzebuje jej. Popatrzcie, jakie to niesamowite. Oto Bóg mówi do człowieka: potrzebuję Ciebie. W jednym ze zdań Soboru Watykańskiego II w Konstytucji o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et Spes w punkcie 24 są napisane takie słowa: człowiek, będąc jedynym stworzeniem, którego Bóg chciał dla niego samego, nie może się odnaleźć w pełni inaczej, jak tylko poprzez bezinteresowny dar z siebie samego. Tam jest to właśnie sformułowanie: którego Bóg chciał dla niego samego. Bóg nas stworzył na swój obraz i swoje podobieństwo i niejako nieustannie tęskni za człowiekiem. W nasze dzieje jest wpisana droga nieprawości, niewierności Bogu. Jakbyśmy popatrzyli na całą historię zbawienia zapisaną w Piśmie Świętym, to jest właśnie droga nieustannej inicjatywy Boga, który stwarza człowieka do miłości i który potem nieustannie podejmuje różnego rodzaju działania i drogę zbawczą, która ma pomóc człowiekowi, który wikła się często w niewłaściwym wykorzystaniu swojej wolności, tego największego daru, którym Pan Bóg nas obdarzył, i próbuje iść swoimi drogami, próbuje dorównać Bogu, a Bóg jakby niezrażony ciągle, nieustannie uświadamia człowiekowi, uświadamia każdemu z nas, że jest spragniony wspólnoty z nami, że właśnie po to nas stworzył, po to nas odkupił, aby obdarzyć nas sobą, swoją miłością, i w tym Jego pragnieniu wspólnoty z nami jest właśnie to, że uświadamia nam, jak bardzo nas potrzebuje Bóg żywy. Popatrzcie, jakie to niesamowite odkrycie, że Bóg mnie potrzebuje. Bóg jest spragniony wspólnoty z moją osobą. Ale ten początek rozmowy dopiero jakby zwiastuje rzeczy większe, które mają się wydarzyć w sercu Samarytanki. Bo ona w jakimś odruchu serca oczywiście chce podzielić się z tym człowiekiem, chce na pewno mu pomóc. Ale oto Jezus w tym dialogu, który został zapoczątkowany, który też od strony ludzkiej był istotny, bo Jezus miał świadomość, że ona po pierwsze jest z innego narodu, w którym Żydzi żyli w nieprzyjaźni z narodu samarytańskiego, a po drugie była kobietą, a w tamtych czasach kobieta nie miała prawa pierwsza rozpocząć dialogu z mężczyzną. Tak więc, biorąc tę inicjatywę w swoje ręce, Jezus powoli przechodzi do ofensywy. Mówi jej w ten sposób: o, gdybyś znała dar Boży i wiedziała, kim jest ten, kto ci mówi: daj mi pić, prosiłabyś go wówczas, a dałby ci wody żywej. Rodzi w niej zaciekawienie tajemniczy rozmówca, Jezus i kobieta owa pyta się: Panie, nie masz czerpaka, a studnia jest głęboka. Skądże więc weźmiesz wody żywej? Czy ty jesteś większy od ojca naszego Jakuba, który dał nam tę studnię, z której pił i on sam, i jego synowie, i jego bydło? Tak jak w przypadku tej kobiety, także czasami dla nas te inicjatywy, to działanie Boga są trudne do pojęcia, do zrozumienia, bo my patrzymy na rzeczywistość naszymi ludzkimi kategoriami i dla nas moc i ogrom Bożej miłości często przekracza nasze ludzkie pojmowanie. A jednak Jezus zwraca się do Samarytanki i uświadamia jej: o gdybyś znała dar Boży. Tak, w Jezusie jest dar Boży, dar wody żywej, którą On przynosi. Jest tu z jednej strony w tym znaku wody żywej, o której Jezus mówi Samarytance, znak wiary. Wiary, która musi uznać w Jezusie Pana, Zbawiciela i Mesjasza ludzkiego serca. Jest w tym znaku wody, o którym Jezus dzisiaj mówi, także cała rzeczywistość Ducha Świętego, który zostaje człowiekowi udzielony po to, aby ten dar wiary w jego sercu się objawił i życiu. Ale w końcu ta woda jest znakiem największej, najgłębszej tęsknoty i największego ludzkiego pragnienia. Spróbujcie sobie pomyśleć, co jest pragnieniem każdego człowieka na każdym etapie życia, czy jest małym dzieckiem, czy dorastającym młodym człowiekiem, czy dojrzałą osobą, czy osobą w dojrzałym wymiarze życia, w jesieni życia. Co jest wspólne nam wszystkim, obojętnie ile mamy lat, czy jest ktoś młodszy, czy starszy? Jakie jest największe pragnienie, które łączy nas wszystkich obecnych w tej świątyni? To jest pragnienie miłości, pragnienie bycia kochanym. Tak jak małe dziecko chce być kochane przez swoich rodziców, tak jak młoda dziewczyna, chłopak chce być kochana przez tą swoją ukochaną osobę, tak jak mąż, żona chce być kochany przez swoją wybraną osobę, z którą żyje w swoim życiu, tak jak i człowiek, kiedy jest już dojrzały, chce być kochany przez swoje dzieci czy przez swoje wnuki, akceptowany, przyjęty. To jest to najgłębsze pragnienie, które jest w sercu każdego człowieka i nie spotkamy w życiu nikogo, nawet choćby się zaklinał czy mówił, że jest inaczej, kto by tego pragnienia w sobie nie nosił. Być kochanym, być przyjętym w swojej osobie, być zaakceptowanym także w jakichś słabościach, w niedoskonałościach. To jest to, co łączy nas wszystkich. I w pełni człowiek nie jest w stanie dać drugiej osobie tego daru. I Jezus właśnie po to się narodził, po to przyszedł, wyszedł naprzeciw człowieka, tak jak wyszedł naprzeciw tej Samarytanki, wyszedł także naprzeciw każdego z nas, aby uświadomić nam, że On przynosi ten dar wody żywej, dar miłości Bożej, która ma być dana w obfitości każdemu, kto jest tej wody życia, wody miłości spragniony. I oto powoli rozpoczyna Jezus drogę, która ma pokazać Samarytance, że szukała tej miłości w swoim życiu nieustannie, ale szukała ją tylko na ludzkich drogach, w sposób niedojrzały, w sposób, który wprowadził jeszcze większy bałagan w jej serce. Kiedy ona już w końcu wyraża to pragnienie wobec Jezusa: daj mi tej wody, abym już nie pragnęła i nie przychodziła tu czerpać. Oto Jezus mówi ciekawe słowa, pozornie bez związku z tą całą sytuacją. Idź, zawołaj swego męża i wróć tutaj. Ciekawa rzecz, kiedy ona już wyraża to pragnienie, aby przyjąć dar, który Jezus chce jej przynieść. Jezus nagle zmienia cały kierunek rozmowy. Idź, zawołaj swojego męża. Ale po co? Przecież chcesz mi dać tej wody żywej. I odpowiada ta kobieta, nie mam męża. Zaczyna po ludzku kręcić. Zaczyna kłamać. Zaczyna wychodzić właśnie nieład jej życia. Rzekł do niej Jezus, dobrze powiedziałaś, nie mam męża. Miałaś bowiem 5 mężów, a ten, którego masz teraz, nie jest twoim mężem. To powiedziałaś zgodnie z prawdą. Jezus w tym momencie uświadamia tej kobiecie, że nie jest zwykłym rozmówcą, że zna jej serce lepiej niż ona sama i widzi, gdzie w jej sercu, w jej życiu jest nieporządek, bałagan. Bo to ta kobieta w swoim pragnieniu miłości szukała jej w ludzkim spełnieniu. Tak dramatycznie, tak jakoś nieuporządkowanie, że miała już w swoim życiu 6 mężczyzn, którzy jednak nie odpowiedzieli na jej pragnienie miłości, bo te ciągłe zmiany, o których tu można pomyśleć, kiedy człowiek sobie uświadamia, że ona już jest z 6 mężczyzną w swoim życiu, świadczyły o tym, że ten niepokój, ten głód miłości ciągle w niej jest. I oto staje przed tą kobietą 7 mężczyzna. W liczbie, w rzeczywistości, w symbolice liczb, liczba 7 oznacza też doskonałość. 7 mężczyzna, Jezus, Syn Boży, który uświadamia jej, że oto cały ten jej bałagan życiowy jest tylko On w stanie uporządkować. Całe to pragnienie miłości tylko On jako Syn Boga Żywego jest w stanie zaspokoić, wypełnić. I powoli w jej sercu rodzi się wiara. Mówi kobieta, Panie, widzę, że jesteś prorokiem. Ojcowie nasi oddawali cześć Bogu na tej górze, a wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy czcić Boga. I oto Jezus uświadamia jej, że to doświadczenie miłości, które w jej sercu się zrodzi przez wodę żywą, której On jej przynosi, rodzi też nowy sposób doświadczenia Boga w jej życiu. Wierz mi, niewiasto, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca. Wy czcicie to, czego nie znacie, my czcimy to, co znamy, ponieważ zbawienie bierze początek od Żydów. Nadchodzi jednak godzina, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać Bogu cześć w duchu i prawdzie. I takich to czcicieli chce mieć Ojciec. I oto dochodzimy do najważniejszego momentu tej rozmowy. Ta kobieta odpowiada, wiem, że przyjdzie Mesjasz zwany Chrystusem. A kiedy On przyjdzie, objawi nam wszystko. I Jezus przestaje być już nieznajomym. Mówi do tej kobiety, jestem Nim ja, który z Tobą mówię. A więc Jezus uświadamia jej, tej kobiecie, że oto staje wobec największego daru swojego życia. Spotyka Mesjasza, który przychodzi do jej serca, do jej życia, aby udzielić jej daru swojej miłości. I tak samo jest z nami, że Chrystus staje w różnych momentach naszego życia. Czasami jak ów tajemniczy nieznajomy z tej dzisiejszej Ewangelii, Jezus wobec Samarytanki. Staje przed nami po to, aby powiedzieć, że przynosi nam dar wody żywej, dar miłości nieskończonej, której nie jest w stanie zapełnić jakieś doświadczenie ziemskie miłości. Co więcej, że to doświadczenie miłości, które On przynosi, może przynieść nowy ład, nowy porządek, nową harmonię, bo człowiek tak naprawdę jest w stanie się rozwijać w swoim życiu tylko wówczas, kiedy żyje w tym poczuciu, że jest kochany. To jest normalne doświadczenie ludzkie. Popatrzcie, jak się rozwija człowiek, który żyje w tym właśnie poczuciu, że jest kochany, że ma dla kogo żyć, że jego życie ma wartość, sens, możliwość spełnienia. Popatrzcie, jakie niesamowite poczucie szczęścia pojawiło się w tej Samarytance. Oto pobiegła do swoich współmieszkańców w miasteczku, aby podzielić się tym, że oto znalazła Mesjasza. Przyprowadziła ich do Jezusa. Odkryła, że to jest ten dar nieskończony, że On jej nie potępił, nie odrzucił jej, a wręcz wszedł w jej życie ze swoją miłością, ze swoją łaską. I takie poczucie szczęścia sprawia, że człowiek chce też tym szczęściem dzielić się z innymi ludźmi. Ona nie zamyka się na takie poczucie, że tylko sobie chce tej wody żywej, wody miłości zapewnić nieskończenie wiele. Ale odkrywa, że to źródło jest niewyczerpane i że warto wszystkich, których zna, przyprowadzić do tego źródła. I co więcej, odkrywamy w tym fragmencie, że dzięki temu spotkaniu z Jezusem także inni odkryli i uwierzyli, że On jest Mesjaszem. Jeżeli człowiek dotknie i doświadczy w swoim życiu miłości Pana, to zawsze tą miłością będzie się dzielił. Będzie odkrywał, że to jest nasze największe zadanie, aby innych ludzi do Jezusa i do Jego źródła przyprowadzić. Ktoś kiedyś powiedział takie zdanie o ewangelizacji, o głoszeniu Chrystusa, o dzieleniu się wiarą w Niego, że to jest taki moment, kiedy jeden żebrak drugiego żebraka prowadzi do miejsca, gdzie można znaleźć chleb. Albo można też, parafrazując, powiedzieć, że to jest taki moment, kiedy jedna osoba spragniona, która odnalazła źródło wody żywej, prowadzi innych spragnionych do tego źródła. Jesteśmy na wielkopostnej drodze. Te rekolekcyjne dni mają nam pomóc, abyśmy ten czas wielkopostnego przygotowania do Paschy, do świąt Zmartwychwstania Pańskiego owocnie przeżyli. Abyśmy odkryli, że ten czas jest właśnie pytaniem o naszą wiarę, o naszą ufność w Bogu i o naszą miłość przeżywaną w naszym życiu. Jeżeli co roku Kościół daje nam ten czas Wielkiego Postu, to jest to ta szansa odnowy, abyśmy jak Samarytanka przybliżyli się do źródła, źródła Bożej miłości i w noc paschalną z wielką mocą wykrzyknęli, że miłość jest silniejsza niż grzech i śmierć. Bo ta miłość objawia się nam w naszym Panu Jezusie Chrystusie. I ku tej eksplozji miłości, eksplozji, która przemieniła dzieje świata, która wyprowadziła nas z ciemności, z naszych grobów, która zaspokoiła pragnienia naszego serca na nowo w dorocznym rytmie roku liturgicznego zmierzamy. Niech więc to w nas poczucie pozostanie dzisiejszego poranka, że obojętnie jak się dzieją Twoje losy, jaka jest Twoja obecna sytuacja, może też i pełna jakiegoś niepokoju, może związana jest z jakimś doświadczeniem choroby, cierpienia, może boleści jakiejś przeżywanej z problemami Twoich dzieci czy wnuków, że w tym wszystkim każdy, także i Ty jesteś przez Boga umiłowany i że po to zaprosił Cię na te rekolekcje, po to daje Ci ten czas dni odnowy, modlitwy, abyś na nowo zaczerpnął tej Bożej miłości i odkrył, jak bardzo przez Boga jesteś umiłowany. Niech ten dar szczególnie w naszych sercach zagości dzisiaj, kiedy za chwilę do kolejnego źródła Kościoła przystąpimy, do stołu Eucharystii, aby napełnić się Jezusem i aby Go można było zabrać w naszą codzienność, w nasze życie. Chcemy na koniec tego rozważania wypowiedzieć słowa modlitwy. Słowa modlitwy, która jest ufnością w to, że Jezus tą miłość w naszych sercach będzie każdego dnia rozlewał. Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za to, że czekasz na nas i wychodzisz nam naprzeciw i podejmujesz z nami dialog miłości. Dziękuję Ci za to, że przemieniłeś życie Samarytanki i pragniesz przemieniać swoją miłością moje życie. Dziękuję Ci za to, że udzielasz mi wody żywej, wody Twojej miłości. I proszę Cię, Panie, abym jak Samarytanka tą miłość potrafił zanieść tym wszystkim, którzy najbardziej jej potrzebują. Tym, którzy przeżywają jakiś szczególny ból, którym wydaje się, że nikt ich nie kocha. Spraw, Panie, aby moje świadectwo i moje życie sprawiło, że te osoby odkryją, jak bardzo są ukochane przez Ciebie.